Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, zapraszam. Dziś w programie o bezpłatnych badaniach wzroku.
Studentki dały radę i bardzo dobrze im to poszło. Wydaje się, że to, co chciałem osiągnąć, czyli sprawdzenie, no jest zrobione właściwie.
Potem będzie o zajęciach dla osób z demencją w Koninie.
To są zajęcia, w których seniorzy posługują się różnymi przyrządami, typu nożyczki, klej, kredki, które wbrew pozorom dla nas są banalne, a dla seniora jest to ćwiczenie jego sprawności.
W drugiej części zaproszenie dla pań po menopauzie do uczestniczenia w badaniu dotyczącym luteiny.
Ona ma bardzo dobry, bardzo korzystny wpływ na zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych czy innych zaburzeń metabolicznych, które także z wiekiem mogą rozwijać się.
Ale także ma mieć dobry wpływ na nasze funkcje poznawcze i tego będzie dotyczyć to badanie. Na koniec onkomapa, czyli wskazówka dla osób chorujących onkologicznie.
Czytamy mnóstwo opinii, w których osoby chore wyrażają ogromną wdzięczność dla personelu, dla koordynatorek onkologicznych, dla pielęgniarek, nawet dla personelu po prostu pomocniczego.
Jest kolejny ranking placówek, które wybierają sami pacjenci. Zapraszam, zaczynamy.
Akcja profilaktyka.
Bezpłatne badanie wzroku osób powyżej 15 roku życia cały czas jest realizowane w Zakładzie Optometrii Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Studenci 5 roku pod okiem swoich nauczycieli prowadzą badania refrakcji. Można zgłaszać się przez cały rok akademicki. Kolejka nie jest długa, o czym sama przekonałam się w minionym tygodniu.
Dlaczego się zgłosiłem? Dlatego, że czuję, że co chwilę się pogarsza wzrok i skorzystałem tutaj z opcji darmowego badania, a studentki dały radę i bardzo dobrze im to poszło. Wydaje się, że to, co chciałem osiągnąć, czyli sprawdzenie, no jest zrobione właściwie.
Często pan pewnie też korzysta z porad okulisty, bo nosi pan okulary, ale jednak stwierdzi pan, że jeszcze jedna kontrola?
Niestety tak to jest, że z wiekiem ten wzrok dość szybko się w tej chwili pogarsza, więc jakby potrzeba już poprawienia widoczności nas spowodowała, że się tu pojawiłem.
A jakie zalecenia?
No zalecenia są takie, że musimy skorygować okulary.
Przyjmujemy pacjentów i to na chwilę obecną to są pacjenci powyżej 15 roku życia, ale jeszcze w pierwszym semestrze, czyli tak od października, jest optometria pediatryczna. Jeśli chodzi o badania dzieci, jest optometria geriatryczna. Jeśli chodzi o osoby starsze, dobrze. Bo okularki pani swoje?
Ja mam, ale przyznaję, że rzadko noszę. Jeżeli już, to najlepiej do samochodu.
A z jakiego powodu pani stosi, nie są zdejmuje, nie są komfortowe?
Muszę przyzwyczaić po prostu.
Dobrze, proszę sobie patrzeć teraz swobodnie na tą kuleczkę na ekranie. Ja będę przesłaniała pani raz jedno, raz drugie oko, ale proszę na to nie zwracać uwagi.
Doktor nauk medycznych Natalia Adamczak, optometrysta.
Studenci tutaj się uczą, poznaniacy przy okazji korzystają, bo mogą za darmo mieć bardzo profesjonalnie zbadane oczy. Co dokładnie tutaj państwo oferują poznaniakom?
W ramach zajęć studentów 5 roku przeprowadzamy badania dzieciom, młodzieży i dorosłym, jak i również seniorom pod kątem prawidłowego doboru mocy okularowych. Również zajmujemy się doborem pomocy wzrokowej dla osób słabowidzących.
To są bardzo profesjonalne badania, trwają 1,5 godziny, tu trzeba sobie zagwarantować ten czas. Wydaje mi się, że wiele osób, nawet jak idzie zrobić sobie okulary, nie jest tak dokładnie zbadanych jak tutaj.
Badamy dokładnie każdy parametr wzroku i bierzemy go pod uwagę przy ostatecznej diagnozie mocy dodali, także zachęcamy.
To są studenci 5 roku optometrii.
Są studentami, ale te pomiary są pod kierunkiem nas prowadzących zajęcia, także my wszystko sprawdzamy i dopiero akceptujemy daną receptę i podpisujemy się pod tym.
Proszę mi powiedzieć, czy na którymś z tych kul, czerwonym albo zielonym, znaki są bardziej czarne niż na drugim?
Na czerwonym.
Na czerwonym. To proszę mi teraz powiedzieć, kiedy one będą tak samo czarne na jednym i drugim.
Te badania są przeprowadzane przez cały rok tak naprawdę. W jaki sposób trwa rekrutacja, jak można się zapisać?
Badania są wykonywane od października do końca maja i można dzwonić do Zakładu Optometrii na Uniwersytecie Medycznym, ulica Rokietnicka 5D.
Duża jest kolejka?
Tak, i 2 tygodnie czekania mniej więcej. Także zachęcamy, dużo mamy terminów, są przedpołudniowe, popołudniowe, także można dopasować do swojego trybu pracy zawsze termin.
Czy zdarzyło się, że przyszedł ktoś, kto ewidentnie od lat powinien nosić okulary, a dopiero tutaj się dowiedział, że to jednak nie jest mądre to, co robi?
Oczywiście, bardzo często się to zdarza, szczególnie u osób nadwzrocznych, które całe życie twierdziły, że bardzo dobrze widzą, a jednak to jest wada i powinni znosić okulary na stałe. Bo nadwzroczność to jest wada. Tak najłatwiej powiedzieć można, że obraz tworzy się za siatkówką. My mięśniami oka sobie go jak gdyby ściągamy na siatkówkę, żeby ostro widzieć, dopóki te mięśnie oka są elastyczne. Im jesteśmy starsi, tym trudniej nam już na obraz, na siatkówkę ściągnąć i zaczynamy widzieć coraz gorzej daleko. Także nadwzroczność jest to wada powodująca, że daleko źle widzimy, mimo że nam się wydaje, że dobrze.
Czyli nie męczyć oka.
Okulary mają dać nam swobodne, lekkie widzenie, bez napięcia mięśni czy soczewki oka.
Niektórzy mówią tak, ja tak generalnie wszystko dobrze widzę, kupiłam sobie okulary w supermarkecie, czytam też bardzo dobrze, więc o co tyle hałasu?
O to, że okulary w markecie w obydwóch jakby soczewkach są te same moce. Inaczej nie są one dopasowane do naszego rozstawu źrenic. Każdy ma inną wielkość głowy i dlatego nie powinniśmy kupować takich, tylko jednak dopasowanych do naszej fizjologii.
Moc nam się zmieniła troszkę do dali, więc to jest pierwsza rzecz, czeka do zmiany.
Już są za słabe do dali.
Dokładnie. Druga kwestia to jest taka, że to są okulary ze wsparciem akomodacji, czyli one są skonstruowane w taki sposób, że na całej powierzchni soczewki jest moc do dali, a w malutkim takim obszarze na samym dole jest obszar do bliżej. A kłopot jest z odległościami pośrednimi.
Badania refrakcji w zakładzie optometrii przy ulicy Rokitnickiej w Poznaniu. Szczegóły oraz rejestracja pod numerem telefonu 61 854 73 62.
Na zdrowie!
Na bezpłatne zajęcia dla osób z demencją zaprasza Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Koninie. Ze wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy aglomeracji konińskiej. Z kierownikiem placówki Radosławem Karczewskim na ten temat rozmawiała nasza reporterka Michalina Maciaszek.
Proponujemy 11-tygodniowe turnusy dla osób zmagających się z demencją oraz ich opiekunów faktycznych, czyli rodziny bądź osób, które realnie sprawują opiekę nad chorym. Nie wchodzą to opiekunowie zawodowi, którzy pobierają z tego tytułu wynagrodzenie. W ramach 11 tygodni oferujemy zajęcia terapii zajęciowej, stymulację funkcji poznawczych, spotkania z fizjoterapeutą dla opiekunów. Oferujemy spotkania z psychologiem, spotkania z pracownikiem socjalnym, profesjonalną opiekę podczas pobytu oraz takie wyżywienie, napoje oraz posiłek w formie kanapek.
Co to są za zajęcia? Co na przykład podczas tych zajęć Państwo robią?
Proponujemy zajęcia, które mają na celu zachować jak najdłużej funkcjonalność codzienną tych osób, tak żeby nie musieli korzystać z form takich instytucjonalnych, zamkniętych, całodobowych. Są to treningi pamięci, zajęcia rozwijające sprawność manualną, treningi takich umiejętności społecznych, czyli codziennych czynności oraz zajęcia z arteterapii. Zajęcia, które proponujemy, mają na celu na przykład wyciszenie, redukcję napięcia, wzmacnianie poczucia sprawczości i kreatywności. I to są zajęcia, w których seniorzy posługują się różnymi przyrządami, typu nożyczki, klej, kredki, które wbrew pozorom dla nas są banalne, a dla seniora jest to ćwiczenie jego sprawności i koordynacji, przy czym nie wymaga to dużego zaangażowania i są to zajęcia dla seniorów z demencją po prostu przyjemne i relaksujące. Mamy zajęcia grupowe i zajęcia indywidualne. Grupowe zajęcia służą integracji naszej grupy takiej ośmioosobowej i pozwalają uczestniczyć cały czas w życiu społecznym, w życiu grupy, a zajęcia indywidualne są już dopasowane do indywidualnych możliwości człowieka w zależności od tego, na jakim etapie choroby się akurat znajduje.
A propos tych zajęć, bo z jednej strony pan powiedział, że obejmują one osobę chorą, ale z drugiej strony te zajęcia też są dedykowane jej opiekunowi.
Dla opiekunów mamy w ciągu 11 tygodni 154 godziny wsparcia wytchnieniowego. W tym czasie, kiedy chory przebywa u nas na zajęciach, opiekun może ten czas wykorzystać tylko dla siebie. Dla opiekunów mamy wsparcie psychologa plus spotkania z pracownikiem socjalnym, który w trakcie spotkania przedstawi wszystkie możliwości wsparcia dla rodziny z chorobą otępienną, jakie istnieją w systemie pomocy społecznej, a także no, w ościennych systemach, bo to jest też system Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a poza tym jeszcze opiekun może uczestniczyć także w zajęciach z fizjoterapeutą jako osoba, która uczy się w jaki sposób poprzez proste ćwiczenia w domu sprawić, że ta niesprawność ruchowa wynikająca z choroby otępiennej będzie postępować znacznie wolniej niż gdyby tych ćwiczeń nie stosowano.
Wiele osób trafia do Państwa właśnie z tymi deficytami?
My jako Dzienne Domy prowadzimy także w systemie dziennym placówkę, która obecnie liczy 18 osób z demencją. W związku ze starzeniem się społeczeństwa, choroby otępienne, czyli ta wspomniana wcześniej demencja, coraz częściej pojawia się jako problem i osób chorych, i opiekunów. Obecnie zapotrzebowanie na tego typu wsparcie, jakie my oferujemy, jest tak duże, że praktycznie codziennie odbieramy telefony z zapytaniami o to, czy można skorzystać z naszych usług. Niestety, ze względu na to, że mamy ograniczone możliwości zarówno lokalowe, jak i personalne, okres oczekiwania to jest od pół roku, nawet dłużej.
Wydaje mi się, że na co dzień temat przemijania nie jest Państwu obcy. Jedni pacjenci przychodzą do Państwa, inni odchodzą.
My jesteśmy w dziennym domu, więc ten okres pobytu u nas seniora bywa naprawdę długi. Mamy seniorów, którzy są z nami już 20 lat, ale to prawda, co mówi pani redaktor, że część seniorów, która tutaj do nas przychodzi, jest relatywnie krótki okres, na przykład rok, dwa. Staramy się zawsze pamiętać o tych osobach, które były z nami. Nasi seniorzy odwiedzają groby tych osób, wspominamy ich, przeglądając albumy. Jeśli chodzi o personel, każdy senior i każde odejście to jest dla nas strata, ale jako profesjonalnie pomagający zawsze musimy się skupić na tych ludziach, którzy są obecnie z nami, żeby zapewnić im jak największą opiekę i jak największe wsparcie. Pamięć pozostaje, ale skupiamy się na teraźniejszości, żeby móc jak najlepiej pomóc.
Czyli w sumie tak jak w życiu, no bo nawet jeśli nasza bliska osoba odchodzi, no to życie toczy się dalej, prawda? Może jest to brutalne, niekiedy dla osoby, która doświadcza tu i teraz straty, ale w sumie, jeśli żyjemy, to jeszcze mamy coś do zrobienia.
Ktoś wymyślił taki stan, jakim jest żałoba. To jest czas, żeby pogodzić się ze stratą, ale także przygotować na to, żeby żyć dalej, żeby nie żyć przeszłością. Wielu seniorów chce żyć tą teraźniejszością i chce z niej korzystać teraz. I przede wszystkim ma prawo korzystać z tej teraźniejszości i cieszyć się tym dojrzałym etapem życia.
Zajęcia dla osób z demencją są współfinansowane z unijnych pieniędzy, a także budżetu państwa i budżetu miasta. Osoby potrzebujące tego typu wsparcia powinny skontaktować się z Dziennym Domem Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Koninie. Teraz piosenka, po niej m.in. informacja dla kobiet po menopauzie, poszukiwane chętne do wzięcia udziału w badaniach dotyczących luteiny.
Mego serca wróć, on nie jest wart, by przez niego niewidzialny mur tak dzielił nas. Szczęście miało jego kolor i wdzięk, jego oczy, jego śmiech. Szczęście miało dla nas jedną twarz, tę samą twarz.
5000 mil stąd.
Magazyn na zdrowie.
Do dużego projektu naukowego przygotowują się naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szukają 300 kobiet w wieku pomenopauzalnym. Celem działań będzie ocena przeciwstarzeniowych właściwości luteiny. I o tym rozmawiam z dr Karoliną Łagowską, pracownikiem Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Przygotowujemy się do realizacji bardzo dużego projektu naukowego, który ma dotyczyć badania właściwości przeciwstarzeniowych luteiny. To jest projekt międzynarodowy i prócz naszej jednostki zaangażowane są również jednostki naukowe z Belgii, Francji oraz Hiszpanii.
Projekt nazywa się Luteina z mikroalg w prewencji zaburzeń poznawczych. Zanim o tym projekcie, to proszę powiedzieć, co to jest luteina, bo mam wrażenie, że to jest termin nowy dla nas.
Luteina jest żółtym barwnikiem karotenoidowym z grupy ksantofili. Jest obecna w dużej grupie produktów spożywczych. Między innymi źródłem luteiny mogą być zielone warzywa, jak szpinak, sałata, szparagi, fasolka. Natomiast jej codzienne, takie średnie spożycie w naszej diecie wynosi około 1,5 mg na dobę. Natomiast na podstawie szeregu badań, które do tej pory zostały przeprowadzone, aby osiągnąć korzyści zdrowotne wynikające ze spożywania luteiny, należałoby spożywać minimum 6 mg na dobę. Zatem bardzo trudne jest, nawet przy dobrze zbilansowanej codziennej diecie, taką ilość osiągnąć, tylko korzystając z dostępnych produktów spożywczych. Z tego też względu zaleca się jej suplementację.
Jeżeli chodzi właśnie o te właściwości luteiny, to ponieważ tutaj badanie dotyczy tych zaburzeń poznawczych, to rozumiesz, ona ma bardzo dobry wpływ na nasz mózg.
Tak, zdecydowanie tak. Takie są sugestie wynikające z dotychczas przeprowadzonych badań. gdyż podkreśla się, że luteina przede wszystkim może mieć działanie przeciwzapalne. Natomiast do tej pory przede wszystkim luteina znana jest z jej bardzo korzystnego wpływu przede wszystkim na nasz narząd wzroku. Gdyż myślę, że większości nam jest znana chociażby taka choroba, która może pojawiać się w pewnym wieku i ona dotyczy zwyrodnienia plamki żółtej oka. Tak jak powiedziałam, to jest dość typowe schorzenie, które może pojawiać się u osób po 50, 60 roku życia. No i w konsekwencji tego schorzenia tracimy ostrość i taką precyzyjność widzenia. Dlatego też do tej pory luteina tak naprawdę najczęściej była właśnie zalecana pacjentom z chorobą plamki żółtej. Natomiast wiele badań wskazuje na to, że właśnie ze względu na wspomniany przed chwilką przeciwzapalny charakter tego związku, ona ma bardzo dobry, bardzo korzystny wpływ na zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych czy innych zaburzeń metabolicznych, które także z wiekiem mogą rozwijać się, ale także sugeruje się, że może ona mieć korzystny wpływ właśnie na funkcje poznawcze. Z tego też względu ten projekt, do którego realizacji przystępujemy, ma dotyczyć kobiet w wieku pomenopauzalnym, dlatego że ten wiek, ten czas, ze względu na intensywne zmiany, jakie zachodzą w organizmie kobiet, związane przede wszystkim ze spadkiem, intensywnym spadkiem stężenia estrogenów, mogą się również wiązać z ograniczeniem funkcji poznawczych. Wiele kobiet w wieku okołomenopauzalnym, pomenopauzalnym zgłasza właśnie takie problemy dotyczące koncentracji, pamięci. Mówi, że doświadcza czegoś takiego jak tak zwana mgła mózgowa, trochę trudniej nam się myśli. I chcemy w naszym projekcie sprawdzić, czy suplementacja luteiny zaplanowana w tych badaniach na 6 miesięcy może wspomagać ten proces pamięci, może ograniczać te negatywne następstwa wynikające z menopauzy.
Projekt startuje w okresie jesiennym, już po wakacjach, ale już teraz chcą Państwo zainteresować Wielkopolanki.
Faktyczne badania rozpoczniemy jesienią. Mamy miejsce w tych badaniach dla 300 kobiet. Poszukujemy kobiet w wieku pomenopauzalnym. To jest wiek określony mniej więcej pomiędzy 48 a 60 rokiem życia. Natomiast jest to czas, kiedy ostatnia miesiączka powinna wystąpić rok przed przystąpieniem do tego projektu. Poszukujemy także kobiet z nadwagą i otyłością, natomiast nie sugerujemy się popularnym wskaźnikiem BMI, tylko bardziej obwodem brzucha. On jest być może bardziej wiarygodny do tego, by ocenić nadmierną masę ciała, gdyż typowe dla tego wieku jest zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej właśnie tej trzewnej w okolicach brzucha. Więc wszystkie panie, które mają obwód pasa powyżej 88 cm, zapraszamy do udziału w naszym projekcie. Dodatkowo zapraszamy panie, które nie mają stwierdzonej demencji czy takich chorób neurodegeneracyjnych, nie chorują na cukrzycę, czy nie mają zdiagnozowanych chorób takich bardzo poważnych sercowo-naczyniowych. Jeżeli w krótkim okresie czasu panie chorowały na nowotwory, to także niestety do tych badań nie możemy pani włączyć. Natomiast wszystkie takie kryteria włączenia pań do badań są również dostępne na naszej stronie internetowej luteina.eu. Tam także zachęcam, żeby zajrzeć i zapoznać się nie tylko z przebiegiem projektu, ale właśnie ze wspomnianymi kryteriami włączenia. Także do badań przez tą stronę można się zapisać.
Dodajmy, dodatkową korzyścią dla uczestniczek jest przeprowadzenie dokładnych badań na co dzień kosztownych, dotyczących m.in. parametrów krwi, ale także na przykład stanu mózgu czy mikrobioty jelitowej. Wszelkie szczegóły pod adresem luteina.eu.
Magazyn na zdrowie.
Pacjenci leczący się onkologicznie oceniają miejsce, gdzie udziela się im specjalistycznej pomocy. W ten sposób powstaje Onkomapa. Jest najnowszy ranking placówek w Polsce i w Wielkopolsce. I o tym rozmawiam z Urszulą Zimoląg z Onkofundacji Alivia.
Krótko zacznę od tego, czym jest Onkomapa. Jest to taki portal, w którym pacjenci dzielą się swoimi opiniami i ocenami na temat placówek i lekarzy przyjaznych pacjentom onkologicznym. No, ponieważ leczenie onkologiczne wiąże się z całym spektrum różnych wizyt kontrolnych, badań i zabiegów. W tym portalu Onkomapa pacjenci mogą ocenić szpitale, placówki, zabiegówki onkologiczne, które mają co najmniej 2 z 3 świadczeń, czyli radioterapię, chemioterapię lub leczenie chirurgiczne. I w przypadku ocen placówek pacjenci zostawiają swoje opinie na temat sposobu leczenia, oczywiście organizacji leczenia, ale komfortu, przestrzegania praw pacjentów i opieki personelu medycznego. Każdą z tych kategorii można ocenić punktowo od 1 do 5 i średnia tych ocen daje nam średnią całej placówki.
Czy dużo osób wzięło udział w tych poprzednich edycjach? Czy rośnie ta liczba pacjentów, którzy chcą tutaj zagłosować, wyrazić swoją opinię na temat jakości leczenia?
Ten ranking właściwie trwa cały czas. Cały czas możemy oceniać placówki onkologiczne. Natomiast jeżeli chodzi o te skale z tych ocen jest coraz więcej, natomiast to, co nas też cieszy, poza ocenami pacjenci też bardzo chętnie zostawiają swoje opinie, czyli krótki komentarz na temat tego, co się podobało, co jest w porządku w 2025 roku, bo też tutaj mówimy w rankingu o tym czasie, to było ponad 3000 ocen. W znacznej większości są to oceny dotyczące lekarzy, bo to do nich głównie personalnie pacjenci wracają też z jakimś podziękowaniem czy z komentarzem a propos wizyt.
Jest tak, że niektóre placówki mają na przykład tylko po kilka opinii i w związku z mają wysoką ocenę, no bo 5 czy 7 pacjentów było bardzo zadowolonych. To może nie być miarodajne.
Metodologia rankingu odnosi się do placówek, które zdobyły co najmniej 150 opinii i te opinie miały średnią przynajmniej 4,5 z 5. Zatem faktycznie tutaj, jeżeli chodzi o te mniejsze placówki, które mają mniejszą popularność, a bardzo dobre opinie, to jest oczywiście dobra wskazówka dla osób, które do tej placówki chcą się udać, natomiast my w rankingu bierzemy troszeczkę więcej pod uwagę.
No i tutaj chyba zaskoczenia nie ma. Dwa największe szpitale w Poznaniu, które zajmują się chorymi onkologicznie, są wysoko w tym rankingu.
Tak, znalazły się w tym rankingu w tych 25 pierwszych miejscach, ale to są nadal bardzo dobre opinie. Może to nie jest ścisłe podium. Natomiast znalazł się Instytut Onkologii Uniwersytetu Medycznego. W sumie zebrał on 298 ocen i ma średnią 4,5. Natomiast to, na co bym chciała tutaj zwrócić uwagę, z tych 5 aspektów, które pacjenci oceniali, najwyższy aspekt, najwyżej oceniony to był sposób leczenia. Pacjenci oczywiście oceniali też komfort, ale rzeczywiście tutaj zwracali mocną uwagę na ten sposób leczenia. Natomiast wysoko też, większą liczbę ocen, ale z trochę niższą średnią miało Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. To były 572 oceny ze średnią 4,3. Natomiast w całej onkomapie w województwie wielkopolskim mamy tych placówek 13. I one są głównie w Poznaniu, natomiast tutaj jeżeli są osoby, które korzystały z opieki tych placówek, to zapraszam też na onkomapę, żeby znaleźć szpital, ośrodek i zostawić swoją ocenę.
Onkomapa to jest przede wszystkim jednak dla pacjentów. Jeżeli wydarza się coś ich w życiu, mają diagnozę, nie wiedzą w tym takim trudnym momencie pierwszym, gdzie się udać, najlepiej wtedy wejść na onkomapę i tutaj tym się kierować?
Tak, z tego względu, że to jest nie tylko portal, w którym można swoją opinię zostawić, ale to jest też portal, w którym można znaleźć przyjazną placówkę onkologiczną lub lekarza. Potrzeby pacjentów są bardzo różne. Niektórzy są w stanie dojechać wszędzie, bo zależy im na najlepszym lekarzu, na najbardziej doświadczonym ośrodku, który przeprowadził jak najwięcej operacji w danym nowotworze, ale są też osoby, które tego najlepszego ośrodka będą szukały w swoim regionie, tam gdzie są w stanie dojechać czy komunikacją miejską, czy są w stanie poprosić kogoś o podwiezienie samochodem. Pacjenci i osoby też towarzyszące bardzo mocno zwracają uwagę poza tymi aspektami leczenia na też sposób organizacji leczenia. Zostawiają sobie opinie dotyczące tego, czy jest gdzie usiąść w korytarzu, jak długo się czeka na wizytę, albo że te kolejki są dwie, bo jedna jest do zapisów, druga jest do badań. I to są bardzo cenne, praktyczne wskazówki dla osób, które pierwszy raz udają się do danej placówki. Natomiast dla tych osób szalenie istotne jest też to, jak zostaną potraktowani, jaka jest komunikacja z personelem medycznym i nie mówimy tylko o lekarzach. Czytamy mnóstwo opinii, w których osoby chore wyrażają ogromną wdzięczność dla personelu, dla koordynatorek onkologicznych, dla pielęgniarek, nawet dla personelu po prostu pomocniczego, salowych czy osób, które się pojawiają i przynoszą jedzenie. To są bardzo trudne sytuacje, w których niektóre osoby wiedzą, że nie zostaną wyleczone. Tutaj mówimy wyłącznie o podtrzymaniu jak najlepszego komfortu życia i jak najlepszym takim leczeniu czasowym. I Tutaj nikt nie będzie miał pretensji do placówki czy do lekarza, że to leczenie nie zakończy się sukcesem, ale jest bardzo istotne to, jak zostaną potraktowani. I pacjenci mocno zwracają na to uwagę. Piszą, że zostali wysłuchani, że lekarz okazał cierpliwość lub po prostu miał dla niego, dla pacjenta czas, bo tego czasu na wizytę jest bardzo mało.
I tą informacją kończymy. Nasz program można odsłuchać na stronie internetowej www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.